Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu Świetny Święty. Cóż to jest świętość? Można by było zapytać, rozpoczynając słuchanie tego programu. Czy świętość to coś dla mnie? Czy świętość to coś tak bardzo odległego, jak jakieś niesamowite, perfekcyjne formy modlitwy, moralności, etyki, rozumienia, nauki, do których nikt z nas nie dorasta? Czy świętość może to grzeszność obmyta Bożym miłosierdziem, do której bardzo nam blisko? W dzisiejszym odcinku chcę Państwu opowiadać o takiej świętej, która nazywa się Maria, Święta Maria Egipcjanka. Święta Maria Egipcjanka jest jedną z najbardziej znanych świętych Kościoła Wschodniego. Nasi bracia prawosławni, nasi bracia Koptowie, nasi bracia z kościołów Armenii znają tę postać bardzo dobrze. Nam jest może nieco mniej znana, a szkoda, bo postać bardzo ciekawa, która opowiada o świętości więcej niż wydawałoby nam się na pierwszy rzut oka. Maria rodzi się gdzieś mniej więcej w połowie IV wieku. Niektórzy podają dokładniejszą datę, 344 rok, ale oczywiście nie możemy tego sprawdzić. Urzędy stanu cywilnego jeszcze nie funkcjonowały, tym bardziej w dolnym i górnym Egipcie. Maria przychodzi na świat w rodzinie, która mieszka w pobliżu Aleksandrii, a zatem tego niesamowitego, wielkiego miasta, które świetnością dorównywało samemu Rzymowi. A może nawet tę rzymską świetność i blask i splendor przewyższało. Maria rośnie w domu do 12 roku życia i choć jest ochrzczona, to wydaje się, że nie bardzo interesuje się tym swoim chrztem, tym swoim zanurzeniem w Chrystusa. Opuszcza dom rodzinny w wieku lat 12 i udaje się do Aleksandrii, aby tam prowadzić dalsze życie. Okoliczności tego wyruszenia do Aleksandrii w samotną podróż przez życie nie są znane. Niektórzy mówią, że chciano, żeby wyszła za mąż, a ona nie chciała za bardzo tego, z którym miała się ożenić, więc jakiś romans. No i pojechała z tego tytułu do Aleksandrii. Zajęła się pracą ręczną, zajęła się tkactwem, zajęła się tym, co wiedziała, jak robić, przędzeniem. A zatem to było jej główne źródło utrzymania. A oprócz tego zajmowała się uwodzeniem mężczyzn. Niektóre żywoty świętych mówią wręcz o niej Święta Maria Egipcjanka, to znaczy uwodzicielka. Święta Maria, jak sama opowie, przez 17 lat swojego życia, przez 17 lat swojego pobytu w Aleksandrii próbowała uwieść i uwiodła wszystkich tych, którzy stawali na jej drodze i wszystkich tych, których sobie wybrała. A zatem było to życie, które było spędzone w ramionach mężczyzn czasami kompletnie nieznanych, różnych mężczyzn. Życie spędzone na pracy, na przędzeniu, ale życie też, które szukało jakiejś namiastki relacji właśnie wśród tego grzesznego życia. Niektórzy mówią o niej w takich terminach, że była prekursorką rewolucji seksualnej, która wydarzyła się w latach 60. ubiegłego wieku, ale myślę, że nie można aplikować do Marii takich oto terminów i terminologii, gdyż byłby to najzwyczajniej w świecie anachronizm. Ot po prostu Maria miała taką przypadłość. Miała ochotę uwieść wszystkich i uwodziła, i czyniła to z wielką skutecznością. Któregoś dnia spotkała pielgrzymów udających się do Palestyny, udających się do Ziemi Świętej, udających się do grobu Zbawiciela. Statek wyruszający z Aleksandrii miał zabrać pątników i pielgrzymów i Maria mówi, a popłynę również ja. Niewiedziona wcale jakąś pobudką wiary, jakąś pobudką płynącą z serca, ale raczej jakąś czystą ciekawością i być może, jak mówią niektóre biografie, jakimś pragnieniem zdobycia również i tam męskich serc, a przede wszystkim męskich ciał. Niektórzy mówią też okoliczności, w jaki sposób była sobie w stanie pozwolić na tę podróż, mówią wręcz o tym, że najzwyczajniej w świecie uwiodła marynarzy, że uwiodła kapitana statku, że brzydko mówiąc, swoim ciałem zapłaciła za tę podróż. Do Jerozolimy przybyła i zobaczyła miliony rzesze pielgrzymów, które przed bazyliką grobu świętego Zbawiciela w uroczystość podwyższenia krzyża, w uroczystość odnalezienia relikwii świętego drzewa gromadzą się przed drzwiami bazyliki i ludzie w wielkiej pielgrzymce, wielkim nabożeństwem idą tam, całują, oddają cześć relikwiom świętego krzyża, oddają cześć relikwiom naszego zbawienia. Okazało się jednak, że za każdym razem, kiedy próbowała, wiedziona ciekawością, wejść do bazyliki grobu, jakaś niesamowita siła powstrzymywała ją przed tym. Nie była w stanie zbliżyć się do drzwi. I raz za razem próbowała wejść, w końcu zdenerwowana, odkryła gdzieś w głębi serca, że być może to grzeszne życie prowadzone z myślą tylko i wyłącznie o samej sobie w jakiś sposób zabrania jej wejścia, przeszkadza w tym, żeby wejść i oddać cześć drzewu zbawienia. Zrozumiała jakąś wielką katastrofę swojego życia, zrozumiała jakąś wielki dramat swojego życia, zrozumiała jakąś wielki ciężar, wielką wagę tego, co się wydarzyło w jej życiu i zapłakała. Przed bazyliką świętego grobu na murze była ikona Matki Bożej, Bożej Rodzicielki. Więc wpatrzona w tę ikonę poprosiła Matkę Bożą o to, że słuchaj, pomóż mi, ja też chcę wejść tam do środka, chcę też dotknąć drzewa Zbawiciela, zrobię wszystko, co mi powiesz. I w tym momencie z taką wielką pokorą, kiedy stanęła przed tym wizerunkiem Matki Bożej, nagle się okazało, że jakiś pierwszy fala pokoju wstępuje do jej serca i może wejść do bazyliki grobu i ucałować relikwie drzewa świętego. Wróciła potem przed tę ikonę i podziękowała Matce Bożej i usłyszała w sercu głos, który mówił: idź nad pustynię, idź nad rzekę Jordan i tam odnajdziesz pokój. Mówią opowiadania, że Maria Egipcjanka, tak jak usłyszała, tak zrobiła. Najzwyczajniej w świecie przeszła ulicami Jerozolimy, zapytała, w którą stronę nad rzekę Jordan. Wskazano jej odpowiedni kierunek, kupiła 3 bochenki chleba i poszła. I na tym kończy się pierwsza część opowieści o Marii Egipcjance. Znajdujemy ją dopiero po 47 latach życia na pustyni. A zatem szmat czasu, 12 lat, 17, 47, ktoś jak pododaje to wszystko, to wyjdzie naprawdę, naprawdę wiek niesamowity, a zatem spotykamy Marię Egipcjankę już w podeszłym wieku. I spotyka ją dla nas i dla wszystkich chrześcijan, którzy słuchają opowieści o Marii Egipcjance po wielokroć, spotykają dla nas starzec Zosima, niektórzy tak piszą jego imię. Taki mnich, który wyruszył z klasztoru świętego Jana Chrzciciela na pustynię. Mnisi mieli taki zwyczaj, że co roku na Wielkim Poście wyruszali przez kilka dni na pustynię. I taki starzec, mnich, wyszedł swego jednego właśnie z wielkich postów, jeden z wielkich postów na pustynię i w którymś momencie dostrzegł jakiegoś człowieka, który siedzi w krzakach. Zwrócił się do tego człowieka i mówi: przepraszam bardzo, kim jesteś? Głos odpowiedział mu: nie patrz na mnie, bo jestem naga. Mnich zdjął swój płaszcz, okrył tę postać i zapytał: co tutaj robi na pustyni, skąd się tu wzięła, jakim sposobem tutaj jest. Okazało się, że rozmawia z Marią Egipską, która na tej pustyni jordańskiej, na tej pustyni ze strony Jordanu, przebywa w obecności Boga od ponad 40 lat. Maria opowiedziała mu swoją historię, historię swojego grzesznego życia, historię swojego nawrócenia, historię swojego bycia na pustyni ze Słowem Bożym i z Bożą myślą. Mnich zadziwił się straszliwie, bo zobaczył właściwie już staruszkę, straszliwie wychudzoną, kompletnie nagą, która na tej pustyni tam sobie siedziała i widać było, że przebywa w Bożej obecności. I pyta jej się, jak wytrzymałaś tutaj, nie mając pożywienia, nie mając nic w ogóle, o co, jak to się stało? Maria mówi, że najgorsze było pierwszych 17 lat. Potem już jakiś wielki pokój zaczął wstępować w jej serce, zgodnie z obietnicą Matki Bożej, która powiedziała, że nad Jordanem znajdzie pokój. Mówi, że często wracały jej pokusy cielesne dotyczące poprzedniego sposobu życia, że często te pokusy w jakiś niesamowity sposób rozrywały jej serce. Ale mówi, że potem, po jakimś czasie, po wielu łzach wylanych, po wielu modlitwach zaniesionych do Boga, nagle się okazywało, że jakieś światło zstępuje na nią i dokonuje się przemiana jej serca. Mnich zapytał się jej, no dobrze, no ale czym się odżywiasz, czym, co jesz, skąd tutaj pożywienie? Maria opowiedziała mu o trzech bochenkach chleba zabranych ze sobą podczas pierwszej podróży, podczas wyruszenia na tę pustynię i o tym, że te bochenki chleba oczywiście skończyły się po jakimś czasie, ale że potem odnajdywała korzonki, odnajdywała jakieś rośliny i nimi się żywiła, pijąc wodę z rzeki. Starzec zrozumiał, że stoi w obliczu wielkiej, wielkiej, wielkiej świętej, świętej, która jest przykładem nawrócenia. Zostawił jej swój płaszcz i zapytał, czy może coś dla niej zrobić. Maria mówi, tak, w przyszłym roku na Wielki Post bardzo chciałabym, gdybyś mógł przynieść mi komunię świętą. Przyjdź do mnie w Wielki Czwartek. Mówi, nie będziesz mógł wyjść z klasztoru wcześniej, ale w Wielki Czwartek będziesz mógł. Przyjdziesz do mnie w Wielki Czwartek i przyniesiesz mi komunię świętą. Tak bardzo bym pragnęła. A zatem mija rok. I mnich wraca do swojego klasztoru i faktycznie w pierwszych dniach Wielkiego Postu choruje złożony chorobą, nie może się podnieść z łoża i dopiero Wielki Czwartek jest w stanie wyruszyć ze swojego klasztoru. Wyrusza z klasztoru, zabiera komunię świętą, zabiera Chrystusa Eucharystycznego i idzie nad rzekę Jordan. Dochodzi do miejsca, gdzie wcześniej spotkał Marię Egipską i mówi, oto przyszedłem. I ona przechodzi do niego po wodach Jordanu, przyjmuje z jego rąk komunię świętą i mówi, to może byś przyszedł za rok. I nagle się okazuje, że po roku, kiedy znowu pojawia się z komunią świętą, mnich odnajduje jej martwe ciało po drugiej stronie rzeki. Ciało, które zasuszone, które jakoś nie uległo rozkładowi. Zaczyna płakać ten mnich, bo wie, że spotkał wielką świętą, wspaniałą świętą i że chciałby jej urządzić pogrzeb. I tutaj opowiadania o świętości, opowiadania o Marii Egipskiej opowiadają o wielkim lwie, który pojawił się na horyzoncie. Mnich przestraszył się, ale okazało się, że ten lew najzwyczajniej w świecie podszedł do ciała świętej, wykopał łapami grób i poszedł. Mnich złożył ciało świętej Marii Egipskiej do tego wykopanego przez lwa grobu i wrócił do swojego klasztoru, opowiadając jej historię i swoim współbraciom, a zatem również i potem nam, bo to dzięki nim ta historia jest nam znana. W historii Marii Egipskiej łączą się oczywiście wiele opowieści, wiele wersji tej opowieści, jedne z więcej szczegółów, jedne mniej szczegółów, jedne koncentrują się bardziej na postaci tego mnicha, który przychodzi do niej, inne bardziej opowiadają o samej jej nawróceniu, o pokucie. Czego nas dzisiaj może nauczyć ta historia Marii Egipskiej? Po pierwsze, że świętość to nie jakaś perfekcyjność, albo to, ile dobrych rzeczy zrobiliśmy, albo ile byliśmy w stanie zrealizować projektów, ale świętość to przede wszystkim relacja z Panem. I tak samo grzech to nie tylko jakaś moralność, która nie funkcjonuje, to nie tylko jakaś sprawa, jakieś grzechy związane z cielesnością, związane z pieniędzmi, związane z czymś innym, ale przede wszystkim taka próba przeżycia życia samemu, tylko dla samego siebie. Słowo polskie, język polski ma te wspaniałe, wydaje mi się, że dosyć trafnie oddające to, o co chodzi w najgłębszej warstwie grzeszności pojęcia. Mamy w języku polskim takie słowa, które mówią o samolubie. Mówią na przykład samolub. Albo mówią na przykład sobek. W niektórych starożytnych bajkach, kiedy się słuchało, niektóre postaci były określone mianem sobka. Albo samoluba. Kogoś, kto jest zwrócony tylko i wyłącznie do samego siebie. Kogoś, kto jest zwrócony tylko i wyłącznie wokół samego siebie. Kogoś, kto tylko i wyłącznie kręci się wokół własnego ja, własnych przyjemności, własnego świata. I w ten wir, w tą siłę dośrodkową wchłania, pociąga, wrzuca wszystko to, co napotka. Osoby, relacje, seksualność, jedzenie, przedmioty, a nawet czasami religijność może być pochłonięta przez takie centrum grawitacyjne wokół samego siebie. Bo może się wydarzyć, że ktoś religijność, uczynki religijne, najbardziej pobożne, wykorzysta tylko i wyłącznie do tego, żeby to swoje własne ja w jakiś sposób tam nieco połechtać, w jakiś sposób to ja w jakiś sposób pogłaskać, pokazać, że jest wspaniałe i sympatyczne. A z drugiej strony mamy świętość, która może być bardzo grzeszna, która może nie dawać rady, która może być bardzo słaba, która może mieć przeszłość niesamowitą, która może mieć przeszłość, w której właściwie nie ma ani jednego jasnego punktu. Ale jeśli te wszystkie rzeczy są złożone w ręce Pana, są złożone w relacje z Nim, nagle nabierają jakiegoś nowego światła. I historia Marii Egipcjanki pokazuje nam chyba to, bo ona na tej pustyni cóż mogła zrobić? Jedynie przyjąć łaskę. Pokazuje nam również jedną ciekawą rzecz, że z niektórych grzechów wychodzi się bardzo, bardzo, bardzo powoli. Nie bez przypadku wydaje się, że historie Marii Egipskiej mówią o tym, że pierwszych 17 lat było bardzo ciężkich, bo tyle 17 lat. Pierwsza część historii opowiada, że tyle lat żyła właśnie w grzechu. A zatem chyba musimy mieć więcej cierpliwości do samych siebie i wszystkich tych, którzy wokół nas. Niektórych grzechów najzwyczajniej w świecie w 2 dni nie rozwiążemy. Nie wyjdziemy z nich. Mimo tego, że możemy już być w głębokiej relacji z Panem, one gdzieś tam cały czas będą wychodziły. Będą pojawiały się jako jakaś pożądliwość, jako jakaś pamięć, jako jakieś coś. Maria Egipcjanka pokazuje, że do świętości droga długa i nie należy się przerażać. A jeszcze jeden taki punkt dosyć ciekawy tej historii, to że nawrócenie to może być sprawa dosłownie jednej chwili. Bo łaska Boża może nas pochwycić jak chce, kiedy chce, bo jest wolna. A zatem zostawiam Państwa z Marią Egipską, Marią Egipcjanką, Marią Ukwodzicielką. Kobietą niesamowitą, kobietą wielkiej pokuty, kobietą wielkiego płaczu, kobietą wielkiej pokory, która sprawiła, że pod koniec swojego życia była w stanie chodzić po wodach. Muzyka.